Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na audycję sportową w Radiu Maria. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zaczniemy dzisiaj od wczorajszej gali FIFA. No i wyboru najlepszego piłkarza tego minionego roku. Tutaj wybór nie mógł być inny. Wygrał Ronaldo, zresztą drugi raz z rzędu. No na drugim miejscu też innego wyboru, chyba trzecim też nie było, czyli Messi drugie miejsce i Neymar miejsce trzecie. Robert Lewandowski gdzieś tam z tego, co widziałem, to chyba około 16 miejsca się zakręci.
Można powiedzieć tak, no niespodzianek żadnych nie ma, to jest taka niespodzianka, że jakby po dniu następowała noc, to można powiedzieć, że to jest porównywalny poziom niespodzianki. A jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, nie wiem, mam nieodparte wrażenie, że tutaj, żeby Lewandowski był jeszcze wyżej w tym plebiscycie, musiałby chyba jednak przejść do zespołu Barcelony albo Realu, bo to jest chyba takie kryterium.
Tak, albo wygrać Mistrzostwo Świata z reprezentacją Polski w każdym spotkaniu strzelając hat-tricka.
No też zwróćmy uwagę na to, że no Lewandowski mimo dobrego ostatniego roku, no ten okres, szkoda, że ten ostatni okres nie jest liczany, czyli te ostatnie mecze eliminacyjne i część roku 2017, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o te liczby, no to Lewandowski bije na głowę, myślę, że zdecydowano większość tych zawodników,
którzy go wyprzedzili. Tak, tak, to jest zimne, no bo oczywiście to pierwsze miejsce, tą pierwszą trójkę nawet tu nie ma co kwestionować, bo liczy się też to, co Ronaldo wygrał, no i to też jak on grał i to grał w tym najważniejszym okresie Ligi Mistrzów, bo przecież on w fazie grupowej chyba bramek nawet nie strzelał, dopiero później się rozkręcił, no i zapewnił, przyczynił się ogromnie do tego, że Real jako pierwsza drużyna w historii wygrała dwa razy z rzędu Ligę Mistrzów. No Messi bez żadnych trofeów w tym sezonie, także nie miał szans na to pierwsze miejsce, też statystyki trochę słabsze, a Neymar to jest Neymar, on już do tej trójki się wdarł, no ale póki Ronaldo i Messi są w takiej formie, to chyba na razie nie ma co marzyć o wygraniu tego plebiscytu. No to tyle, jeżeli chodzi o tą wczorajszą galę. Teraz przechodzimy bardzo szybko do Ligi Mistrzów. Wprawdzie to było tydzień temu we wtorek i w środę, ale po naszej audycji. Zaczniemy od tych spotkań wtorkowych. Tutaj Łukasz mi pokazuje jeden wynik, 7-0.
Tak, czyli... tak chronologicznie. Zacznijmy od grupy E, bo to były właśnie mecze wtorkowe. Tam była grupa E, grupa F, grupa G i grupa H.
Pamiętam, że śmiałem się tydzień temu, że Liverpool może przełamie się i w końcu wyjdzie z tej pasy remisów i rzeczywiście się przełamał i to bardzo, bo z Mariborem wygrał aż 7-0.
No jest 7-0, jeden z wyższych wyników w historii Ligi Mistrzów. Nawet tak wysoko Legia nie przegrywa w sezon przedtem, ale no niestety tym razem Legii nie ma, jest za to Maribor, ale myślę, że Słoweńcy nie będą miło tego wspominać. Dla Liverpoolu ta wygrana o tyle cenna, że dzięki temu The Reds wrócili do walki o to, żeby wyjść z grupy Ligi Mistrzów, a to ze względu na sensacyjny wynik meczu drugiego w tej grupie.
Tutaj proszę sobie wyobrazić, że Sevilla przegrała aż 1-5 na wyjeździe ze Spartakiem Moskwa. Jeżeli Państwo oglądali to spotkanie, to Sevilla do pewnego momentu, do tej 60 minuty była zdecydowanie lepsza, miała więcej okazji. No ale zawiodła skuteczność, a Rosjanie byli bezwzględni, no i rozgromili ekipę z Hiszpanii bardzo wyraźnie.
No i sytuacja jest taka, że Spartak Moskwa na razie jest liderem. No kto by się spodziewał przed rozpoczęciem fazy grupowej akurat takich rozstrzygnięć, a przypomnijmy, że to już jest trzecia kolejka.
Skoro mówimy o takich sensacyjnych wynikach, to może Dortmund, który zremisował na wyjeździe na Cyprze z Apoelem 1-1. No tutaj nie ma żadnych usprawiedliwień dla takiego wyniku i Dortmund tylko sobie komplikuje sytuację.
Jeżeli Borussia myślała o wyjściu z grupy, no to bezwzględnie musiała 3 punkty zdobyć w konfrontacji z Apoelem. Stało się inaczej. No i teraz Niemcy będą mieli mocno pod górkę, bo jeszcze drugi mecz z Realem.
Na wyjeździe.
Tak, mecz na wyjeździe. Co prawda mecz z Tottenhamem u siebie, ale jeżeli spojrzymy w jakiej formie są koguty, no to myślę, że ta przeprawa wcale taka łatwa nie będzie.
Tak, ponieważ Tottenham był w Madrycie i zremisował 1-1 z ekipą Realu, a miał swoje sytuacje, mógł nawet to spotkanie wygrać, chociaż Real też ku sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że też swoje sytuacje miał i też mógł to spotkanie wygrać. Tutaj sędziował sędzia Marciniak, spisał się bardzo dobrze, ale oczywiście jak sędziuje nasz sędzia z Polski, no to rzut karny musiał być, tym razem był dla Realu, ale jak najbardziej słuszny.
I trzeba dodać, że bohaterami swoich drużyn zdecydowanie bramkarze Hugo Lloris i Keylor Navas. Gdyby nie oni, to myślę, że ten wynik byłby zdecydowanie wyższy, a w tabeli mamy sytuację taką, że zarówno Real, jak i Tottenham mają tych punktów po 7.
No i raczej będzie to pierwsze i drugie miejsce. Jeżeli chodzi o Polaków, no to zagrał i to całe spotkanie Piotr Zieliński w Napoli. Na Napoli mierzyło się z Manchesterem City na wyjeździe. Manchester City wygrał 2-1, ale tutaj też mógł być wynik zdecydowanie inny. Mertens nie wykorzystał jednego z rzutów karnych dla Napoli. Drugi rzut karny już wykorzystany, ale nie przez Belga. No a Manchester bardzo dobrze zaczął, bo już po 13 minutach prowadził 2-0, ale później Napoli jakoś doszło do głosu. Co do Piotrka Zielińskiego, no przykro nam, ale zagrał źle.
No, zagrał źle, był bardzo niewidoczny na tle przeciwnika, ale no, trzeba przyznać, że Manchester na początku sezonu imponuje formą, zarówno w Lidze Angielskiej, jak i w Lidze Mistrzów. Obywatele mają 9 punktów po 3 spotkaniach i no, wydaje się, że raczej nie będą mieli problemów z tym, żeby awansować z pierwszej pozycji.
A Napoli ma problem z Szachtarem, który to, co ma wygrać, to wygrywa. Tym razem z Holandii wypiósł 3 punkty, pokonując Feyenoord 2-1.
No, widać, że tam nawet ta sytuacja niezbyt ciekawa na Ukrainie i tak dalej, jakoś nie wpływa źle na sportową postawę Szachtara, bo zespół z Doniecka ma już 6 punktów i dzięki temu na razie ma 3 punkty przewagi nad Napoli i poważnie liczy się w walce o drugie miejsce.
Tak, eksperci mówili, że grupa z Monako będzie prosta, nudna, a tutaj okazuje się, że jest to jedna z najciekawszych, jak nie najciekawsza grupa, no a Monako radzi sobie bardzo źle, bo na razie jest na ostatnim miejscu, tym razem przegrało u siebie z Besiktaszem 1-2, a Tursy grają rewelacyjnie.
To jest rzeczywiście jedna z największych niespodzianek tegorocznej edycji, przynajmniej na chwilę obecną. Monako zaczęło bardzo dobrze, bo jako pierwsi trafili do siatki za sprawą Radamela Falcao, który no, jest w świetnej formie na początku sezonu, czego nie można niestety powiedzieć o jego kolegach z defensywy, bo 2 stracone bramki i zespół z księstwa, no niestety po 3 meczach ma 1 punkt i jeśli w czwartej kolejce nie wygra, no to o awans będzie naprawdę już bardzo, bardzo trudno.
Kamil Grieg grał, no ale grał w defensywie. W innym spotkaniu w tej grupie Lipsk pokonał u siebie FC Porto 3-2.
No bardzo ciekawe spotkanie padło.
Do połowy.
Tak, przynajmniej w pierwszej połowie, aż 5 goli. No, obie drużyny oczywiście cały czas pozostają w grze o drugą pozycję. Na razie minimalnie lepszy jest Lipsk, który ma 4 punkty, a ekipa Smoków ma tych punktów 3.
No tutaj będzie bardzo ciekawie, ale chyba tylko w walce drugie miejsce.
Teraz mecze środowe.
Tak, jeżeli chodzi o mecze środowe, to zaczęło się od Karabachu, no i od wielkiej sensacji, ponieważ Atletico Madryt na wyjeździe, no ale nie potrafiło zdobyć 3 punktów, tylko zremisowało.
Warto podkreślić, powiedzmy, polskie akcenty w tym meczu. Jakub Rzeźniczak na boisku od 71 minuty, a od 69 były zawodnik Wisły Kraków, a więc Wild Donald Guerrier. No i jakiś tam skromny udział w tym sensacyjnym, jakby na to nie patrzeć, remisie mają.
No ale najciekawiej to chyba było w Londynie. No tam ten wynik zmieniał się co chwilę. Chelsea prowadziła z Romą już 2-0. Później Roma się przełamała i wyszła na prowadzenie 3-2, ale w końcówce Eden Hazard zdobył swoją drugą bramkę, no i skończyło się 3-3.
Znakomita reklama futbolu w Londynie, no i naprawdę każdy, kto oglądał ten mecz, z pewnością się nie nudził, bo tych zwrotów akcji było aż nadto. No i w tabeli sytuacja wygląda tak, że Chelsea zachowała dzięki temu remisowi pozycję lidera, ale Roma nie odpuszcza. Roma jeszcze meczu nie przegrała, podobnie jak The Blues, i mają w tej chwili Rzymianie 5 punktów.
No i tutaj też nieciekawie wygląda sytuacja Atletico Madryt, co jest sensacją. Jeżeli chodzi o spotkania kolejnej grupy. Tutaj niespodzianki w Anderlechcie nie było, PSG wygrało 4-0, ale o dziwo chyba Anderlecht zagrał najlepsze spotkanie w tej fazie grupowej. Dosyć widoczny był Teodorczyk jak na niego, bo miał dwie dobre sytuacje. Zagrał całe spotkanie.
No ale niestety za wrażenie artystyczne bramek tutaj nie było, podobnie jak punktów oczywiście dla PSG. Po jednej bramce solidarnie ta trójka, czyli Kylian Mbappé, Cavani i Neymar. Do tego Angel Di Maria i Paryżanie cały czas są liderem grupy.
Tak, a gonić ich próbuje troszkę przebudzony Bayern Monachium. Oni zrobili to, co musieli, czyli u siebie wygrali z Celticiem Glasgow 3-0. Przebudził się Thomas Müller, aż szkoda, że będzie musiał teraz pauzować 3 tygodnie po kontuzji w lidze. Bramki nie zdobył Lewandowski, ale zagrał dobre spotkanie.
No można powiedzieć, że takie półasysty można mu zaliczyć przy trafieniu Müllera, bo to Lewandowski uderzał głową, piłkę odbił przed siebie bramkarz, a do bramki ją dobił Thomas Müller.
Ale miałby asystę, gdyby sędzia uznał prawidłowo zdobytą bramkę, a nie uznał.
Widać, że trener Jupp Heynckes troszkę tam pomieszał w składzie, bo pojawiły się nazwiska troszkę zapomniane. W końcu nie ma eksperymentów na środku obrony, tylko grają chyba ci najbardziej doświadczeni, czyli Hummels i Boateng, pojawił się Sebastian Rudy. No i co nie dziwi, wrócili do łaski ci weterani, czyli Arjen Robben i Thomas Müller.
Bardzo ciekawie, no dziwo było w Barcelonie. Chociaż jeżeli popatrzyliśmy na składy przed tym spotkaniem, no to Olympiakos wyszedł chyba z samymi obrońcami i takim pomocnikiem kreatywnym jak Odzidzia Ofoe na szpicy. No nie wyglądało to zbyt dobrze, ale Barcelona trochę na własne życzenie sobie skomplikowała sytuację. Prowadziła po bramce samobójcze od 18 minuty, no ale później to, co zrobił Piqué, no to jest aż szkoda mówić.
No trzeba to nazwać głupotą niestety, no bo nie było to zbyt rozsądne zachowanie stopera Barcelony. Mógł zdobyć prawidłową bramkę, nie wiadomo czemu zagarnął piłkę ręką.
No i jeszcze kłócił się z arbitrem.
Tak, i dostał drugą żółtą kartkę. No i przez to troszeczkę problemów jednak jego koledzy mieli. Na szczęście od czegoś w Barcelonie jest Lionel Messi.
Tak, zdobył bramkę na 2-0, później asysta 3-0, ale Olympique zdobył honorową bramkę na 3-1. W tej grupie Juventus miał ciężką przeprawę, bo nawet ze Sportingiem u siebie przegrywał, ale ostatecznie wygrał 2-1, no i tym sposobem dotrzymuje kroku cały czas w Barcelonie.
No Juventus też troszkę niemrawo ten sezon zaczął, trochę strat w lidze włoskiej. W Lidze Mistrzów też porażka i to dość wyraźna w pierwszej kolejce z Barceloną. No jednak włoscy, można powiedzieć, rzutem na taśmę ten Sporting został pokonany i stara dama wygląda na to, że raczej nie powinna mieć problemu z awansem z drugiego miejsca.
Najmniej ciekawie chyba było w meczu Benfiki z Manchesterem United. No United tak rzutem na taśmę zdobyli tą bramkę na 1-0. Konkretnie zrobił to Rashford też w takich dziwnych okolicznościach, a ostatecznie Manchester wygrał 1-0.
Myślę, że dla Jose Mourinho nad wrażenia artystyczne w rozgrywkach grupowych raczej przedkładane są
tak,
punkty.
Nigdy nie
i tu się wszystko zgadza, bo Czerwone Diabły mają 9 punktów, a więc komplet i pewnie prowadzą w tabeli grupowej.
W tej grupie jeszcze Basel grało na wyjeździe z CSKA Moskwa, no i nie miało problemów, żeby wygrać 2-0.
No i Basel też naprawdę pozytywnie zaskakuje po tym, jak przypomnijmy, rozbiło 5-0 Benfica Lizbona. Teraz no, wydawało się, że będzie trudniej o punkty w Moskwie. Jednak Szwajcarzy naprawdę wyglądają dobrze. 6 punktów po 3 spotkaniach i druga pozycja tuż za Manchesterem United.
A Benfica trochę wygląda jak Legia w zeszłym roku, bo 3 spotkania, 0 punktów, no i bilans 1-8.
No kto by się spodziewał? No, kiedyś Orły z Lizbony regularnie wychodziły z grupy, nawet grały w ćwierćfinale. No teraz wydaje się, że raczej taki wynik im nie grozi.
To tyle, jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z Ekstraklasą.
Can't seem to find a reason to believe that I can break. go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind.
Trzynasta kolejka Ekstraklasy już za nami, a przypominam, że w tym tygodniu jeszcze rozgrywki Pucharu Polski, między innymi dzisiaj Chojniczanka zagra z Górnikiem Zabrze, ale wracając do Ekstraklasy, no to ta trzynasta kolejka, jedna z najciekawszych, chyba najwięcej bramek padło, jeżeli chodzi o ten sezon Ekstraklasy. No i zacznijmy od początku. RK Gdynia mierzyła się z Jagiellonią Białystok. Nie, no to zaczynamy od niedzieli, ale może być. Arka wygrała aż 4-1 z Jagiellonią, chociaż o Jagiellonii nie można powiedzieć, że nie próbowała, że nie miała swoich sytuacji, bo miała, tylko ta piłka jakoś tak nie chciała wpaść do siatki Arki, a Arka była zabójczo skuteczna.
Stałe fragmenty gry, między innymi również po raz kolejny dało sobie znać. Tym razem Rafała Siemaszkę w zdobywaniu bramek wspomagali obrońcy, bo pierwszą bramkę zdobył stoper Michał Marcianik, drugą lewy obrońca Marcin Warcholak i wygrana naprawdę w efektownym stylu. Arka u siebie naprawdę może się podobać.
No, czwarta bramka dla Arki, bramka samobójcza Piotra Wlazu. Trochę szkoda tego zawodnika, bo grał dobrze, trochę pechowa ta bramka. Kolejne spotkanie. Jeżeli gra Górnik Zabrze, tym bardziej jeszcze z Koroną Kielce z tego sezonu, no to wiadomo, że będzie ciekawie, że nikt tu nie będzie patrzył na obronę i tu było tak samo. Skończyło się ostatecznie 3-3, chociaż Górnik prowadził już 3-1. Korona miała bardzo dobrą końcówkę. No a Górnik ma w tym sezonie problem jednak z tyłu.
No Górnik tak troszkę jak nasza piłkarska reprezentacja Polski, bo dużo strzelają bramek, naprawdę bardzo dużo, ale również dużo tracą. No mają szczęście, że tych strzelonych goli troszeczkę jest więcej i tych punktów jest naprawdę sporo. Tym razem na wyróżnienie zasłużył oczywiście oprócz Igora Angulo, który strzelił kolejną bramkę, Damian Kądzior, który nie tak dawno był powoływany do reprezentacji.
Czyli służy to powołanie.
Tak, te powołania widać gdzieś służą piłkarzom naprawdę dobrze. Najpierw Makuszewski, teraz Kądzior. Dwie bramki, naprawdę dobry występ.
Co do tego zawodnika, no na jego przykładzie troszkę widzimy, jak ten scouting u nas wygląda, bo ten zawodnik w tamtym sezonie był najlepszym zawodnikiem pierwszej ligi.
I dodajmy, że nie jest takim najmłodszym piłkarzem, no 25 lat. To właśnie. Jak na polskie standardy jednak piłkarz już troszeczkę doświadczony.
W tym roku wychodzi jednak, że jest to utalentowany zawodnik i to środka pola, gdzie u nas w Polsce tych zawodników za dużo nie ma. No a przez tyle lat grał gdzieś w tych niższych ligach. Lechia Gdańsk, Lech Poznań, tak się uśmiecham, bo tu też 3-3. No tutaj to rządził system VAR, dzięki któremu podyktowano też rzuty karne, ale to były jak najbardziej oczywiście, co było widać po VAR-ze, prawidłowe karne.
Nie tylko rzuty karne, bo też czerwona kartka dla Michała Nalepy za faul na Gietkierze. No, sytuacja kontrowersyjna. Sędzia Tomasz Musiał jednak nie stracił zimnej głowy i szybko sprawdził właśnie w programie wideo, dzięki czemu tutaj podjął prawidłową decyzję, wyrzucając obrońcę Lechii z boiska.
No i tu trzeba pochwalić, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, strzelców bramek przede wszystkim. No Gajos z Makuszewskim rozgrywają bardzo dobry sezon. Ciekawe, czy Gajos dostanie jakieś powołanie chociażby na te spotkania towarzyskie. Gytkier wyszedł w pierwszym składzie i zrobił swoje, czyli zdobył bramkę, no ale Lech jednak na pewno troszkę no liczył na te 3 punkty, ale się nie udało, 1 punkt.
Tutaj zganić też należy przy bramce Gytkiera bramkarza Lechii, Duszana Kuciaka. Nie jest to pierwsza pomyłka Słowaka w tym sezonie.
Jakiś taki rozkojarzony. Mm-hmm.
I zastanawiam się, czy trener Lechii nie podejmie jakieś roszady w bramce, no ale każdy bramkarz inaczej reaguje na taką zmianę, każdy trener też inaczej podejmuje decyzję, więc zobaczymy, co z tego wyniki.
Ciekawie było w Szczecinie, chociaż Pogoń z tego swojego kryzysu nie udało się wyjść. Porażka z Brookbet Termaliką Niecieczą, która gra coraz lepiej. Tym razem wygrała 3-2, prowadziła 1-0, później było 2-1 po 2 bramkach Frontczaka. No i ostatecznie Termalika wygrała 3-2.
Bardzo cenne zwycięstwo dla Słoni, ponieważ to ich oddala troszeczkę od strefy spadkowej, a w Szczecinie atmosfera nieciekawa. Po meczu kibice próbowali dostać się do szatni zawodników. Oczywiście tego nie pochwalamy, bo to nie jest jednak najodpowiedniejsze zachowanie. Zobaczymy, co podejmie, jaką decyzję podejmie zarząd z trenerem Skorżą. No, problem jest taki, że trener Skorża ma jednak długi kontrakt i ewentualne zerwanie umowy wiązałoby się z określoną sumą pieniędzy.
Trener Skorża sam powiedział, że nie będzie opuszczał tego okrętu, będzie próbował ratować Pogoń, no i może mu się to uda. Sandecja, Nowy Sącz, Krakowia, tu było mniej bramek, remis 1-1, ale bardzo ciekawe spotkanie. Trzeba pochwalić Sandecję, że wyrównała, chociaż grała w osłabieniu, no i też ma niesamowitego w tym sezonie bramkarza.
Rzeczywiście Michał Gliwa, który kiedyś był pamiętany z takich bramek kuriozalnych, że tak to nazwę, tym razem pokazuje naprawdę świetną dyspozycję. No i gdyby nie fakt, że mamy tylu tych bramkarzy zagranicznych, to kto wie, co zrobiłby trener Nawałka, bo naprawdę w meczach ligowych Gliwa wygląda znakomicie.
Hit tej kolejki, hit, na który na stadion Wisły w Krakowie przyszedł komplet publiczności, co ostatnio często się nie zdarza. Wisła podejmowała oczywiście Legię Warszawa, no i Legia wygrała. Wygrała 1-0, czyli Legia kontynuuje tą dobrą ostatnio pasę, a kontynuuje dzięki bramkom, pojedynczym bramkom w każdym meczu Jarosława Niezgody. Jak on zdobędzie bramkę, to Legia wygrywa 1-0.
To też pokazuje, że Legia szuka napastnika wszędzie, tylko nie stawia na tych, których ma pod własnym nosem.
No, a się opłaca.
Tak, Niezgoda najpierw grał na wypożyczeniu w Chorzowie, potem jak już wrócił do Legii, to popadł w niełaskę u poprzedniego trenera. Grał bardzo mało albo wcale. W międzyczasie próbowano różnych wariantów Sadiku, był Czukwu, był wcześniej Necit. No a teraz dostał szansę Niezgoda i na razie swoją okazję tutaj wykorzystuje.
No, Wisła miała swoje sytuacje, ale jednak Legia była lepsza. Trzeba wyróżnić też po stronie Legii tego, który tam odszedł z Wisły, reprezentanta Polski, który wytrzymał to ciśnienie. Nie dał się sprowokować kibicom Wisły i też miał udział przy tej bramce. Bardzo ciekawie było wczoraj w Płocku. Tam Wisła Płock wygrała 4-1 ze Śląskiem Wrocław.
No i Wisła Płock odkuła się po tym ostatnim nieudanym meczu i zrobiła to naprawdę w świetny sposób. Szczególne brawa dla byłego zawodnika Śląska Kamila Bilińskiego. Trener Brzęczek jednak miał rację, wystawiając tego zawodnika w ataku. Jednak miał coś do udowodnienia Biliński. Co prawda drugą bramkę zdobył na raty, bo dobijał własny rzut karny. Śląsk też wcześniej podobnie miał 11, którą również nie wykorzystał ich zawodnika, konkretnie Arkadiusz Piech.
No i ostatnie spotkanie tej kolejki, czyli Zagłębie Lubin, Piast Gliwice, i też ciekawie, tym razem nie 3-3, tylko 2-2.
No i kolejna bramka Jakuba Świerczoka. Zwracam uwagę na tego zawodnika, bo to oprócz Marcina Robaka najskuteczniejszy Polak w tych rozgrywkach.
Tylko młodszy.
Tak, na razie ma 8 trafień i kto wie, czy przy tej mizerii w ataku, jaką na razie mamy, chodzi oczywiście mi o formę poszczególnych zawodników, trener Nawałka nie będzie chciał akurat sprawdzić tego piłkarza. No a Zagłębie na własne życzenie potraciło te punkty, bo jeszcze w doliczonym czasie gry prowadzili 2-1. Jedno zagapienie w obronie i Piast wywozi cenny punkt z Lubina.
Tak, mówimy o sprawdzeniu tych zawodników, bo 10-13 listopada już gramy spotkania towarzyskie w Warszawie z Urugwajem, później w Gdańsku z Meksykiem. A jeżeli chodzi o tabelę Ekstraklasy, no to jest bardzo, bardzo ciekawie i bardzo ciasno. Tu każdy może być liderem, tylko chyba nikt nie chce. Lech Poznań, pierwsze miejsce 23 punkty, Górnik Zabrze drugi i trzecie Zagłębie Lubin.
Dodajmy tylko, żeby tutaj Państwa uświadomić, jak wygląda sytuacja, że 11 Śląsk Wrocław traci do lidera Lecha Poznań zaledwie 6 punktów. To jest tyle, ile wynoszą dwa wygrane mecze w lidze i to chyba najlepiej świadczy o tym, jaki mamy poziom drużyn w tym sezonie.
Tak, każdy mówił, że Legia Warszawa ma kryzys, a popatrzmy na tabelę. Legia ma 22 punkty i traci punkt do lidera i jest na czwartym miejscu.
Statystycznie patrząc, Legia wygrała najwięcej meczów ze wszystkich drużyn, więc ja bym chyba każdej drużynie takiego kryzysu życzył.
Jeszcze dla porządku, no to na samym dole Pogoń Szczecin 9 punktów, Piast Gliwice przedostatni punktów 10. O Ekstraklasie na pewno jeszcze za tydzień będziemy mówić. Dzisiaj już się z Państwem żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. If we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire. You remember me. Oh, should my people fold, then surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, fast and we will watch the flames burn.